Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Łukaszem Lewkowiczem z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i kierownikiem Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Słowacji. Rozmawialiśmy o przetasowaniach na słowackiej scenie politycznej, a teraz chciałbym, byśmy nieco zmienili temat, pozostając oczywiście w kręgu słowackiej polityki. Pod koniec sierpnia w Strachocinie na Podkarpaciu odbyło się uroczyste uruchomienie połączenia gazowego Polska-Słowacja. O przygotowaniach do tej inwestycji, o jej znaczeniu też niejednokrotnie w Studiu Wschodnim mówiliśmy, ale gwoli może przypomnienia też, powiedzmy, czym jest interkonektor Polska-Słowacja, jakie jest, może być jego znaczenie.
No to jest interkonektor łączący Polskę i Słowację, który umożliwia transport gazu, tłoczenie gazu w obu kierunkach z Polski na Słowację i ze Słowacji do Polski. Jego przepustowość z Polski na Słowację ma wynieść docelowo 4,7 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie, natomiast w odwrotnym kierunku 5,7 miliarda metrów sześciennych rocznie. Ten interkonektor to jest
element... To nie jest mało,
prawda? Oczywiście, szczególnie dla Słowacji, bo tak. Pamiętajmy, że tutaj Słowacja miała pewne zapóźnienia, jeżeli chodzi o dywersyfikację dostaw gazu, chociażby w stosunku do Polski, więc dla nich to jest bardzo istotna inwestycja. Ona komercyjnie ruszyła właśnie w sierpniu. Ona się jakby wpisuje w tą politykę prowadzoną od wielu lat przez państwa Europy Środkowej tworzenia tego korytarza gazowego północ-południe, tak? Czyli od Świnoujścia, od Morza Bałtyckiego poprzez Europę Środkową do terminalu na wyspie Krk w Chorwacji. Tak, żeby uniezależnić się od tego kierunku wschodniego, bo ja przypomnę, że jeszcze do niedawna Słowacja była w 90% uzależniona od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Teraz to już jest dużo, dużo mniej, więc to jest bardzo ważny interkonektor, który umożliwi w przypadku uruchomienia na jesieni tego roku gazociągu bałtyckiego, czyli tego słynnego Baltic Pipe, tłoczenia gazu z Norwegii do Polski, ale później również na Słowację i może w przyszłości też umożliwi dostarczanie z tego kierunku południowego, nie wiem, z państw Afryki Północnej poprzez Bałkany czy Włochy na Słowację i dalej do Polski, czyli jakby dywersyfikowania i uniezależniania się od Rosji. Jest to ważny element tej polityki. On się też wpisuje w cele strategiczne inicjatywy Trójmorza, bo pamiętajmy, że tam jest tym, jednym z celów jest rozbudowa infrastruktury energetycznej. No, Słowacja dotąd nie była zbyt aktywnym członkiem inicjatywy Trójmorza, tak więc tego typu inwestycja myślę, że tutaj może przekonać Słowaków, żeby rozwijać tą infrastrukturę.
No właśnie o tym też mówił polski premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w tych uroczystościach związanych z uruchomieniem tego połączenia. To jest gazociąg pokoju, to jest gazociąg bezpieczeństwa w przeciwieństwie do tego, który był budowany przez Niemcy i Rosję ze wsparciem innych krajów, czyli Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Który był gazociągiem wojny, mówił premier Morawiecki. Czy rzeczywiście ten gazociąg może być realnie, czy tylko i wyłącznie symbolicznie przeciwwagą dla Nord Stream 1 i 2?
To znaczy, pewnie jego przepustowość jest mniejsza zdecydowanie, to jest to troszeczkę inna skala, no ale jeżeli byśmy te połączenia wszystkie połączyli w jedną całość, bo pamiętajmy, że na wiosnę tego roku ruszył między innymi interkonektor Polska-Litwa. W planach też jest uruchomienie połączeń z Republiką Czeską. Więc wydaje mi się, że w sensie dywersyfikacji, uniezależniania się to jest bardzo ważne wydarzenie dla tych państw, szczególnie dla Słowacji, bo podkreślam, tutaj Słowacja miała tą pozycję dużo słabszą. I niewątpliwie, Nord Stream 2 czy Nord Stream 1 one w dużym stopniu wzmacniały budżet Federacji Rosyjskiej. Dalej wzmacniają, prawda? Ta sprzedaż w jakimś tam zakresie trwa. I one jakby przyczyniały się do rozbudowy arsenału militarnego Federacji Rosyjskiej. Obecnie jakby finansują tą wojnę na Ukrainie. Natomiast oczywiście interkonektor polska-słowacka czy inne jakieś połączenia budowane w regionie, no mają na celu jednak uniezależnienie się tych państw, tak żeby nie być podatnymi na jakąś niekorzystną koniunkturę polityczną ze strony Rosji, która oczywiście prowadzi politykę wykorzystywania gazu do swoich celów politycznych. No widzimy, co się dzieje w Republice Czeskiej. Mieliśmy ostatnio w Pradze wystąpienia społeczne przeciwko angażowaniu się Czech w pomoc dla Ukrainy, czy mówiąc o tym, że Czechy najpierw, a nie wspieranie innych państw, co pokazuje, że Rosja potrafi rozgrywać tą politykę gazową, energetyczną, nawet w tych państwach Grupy Wyszehradzkiej. Już nie mówię o Węgrzech, ale właśnie w tych pozostałych państwach jak Czechy czy Słowacja. Więc mam nadzieję, że tego typu pozytywny przykład współpracy energetycznej, on będzie kontynuowany, że to nie jest koniec, że będziemy budowali kolejne połączenia, przesył czy gazu, czy ropy i tak dalej. To więc ja tutaj może nie tylko symbolicznie, bo to będą realnie gaz tłoczony, prawda? Natomiast to jest pewien kamień milowy, jak to teraz się popularnie mówi, w tym uniezależnianiu się od Federacji Rosyjskiej niektórych państw Europy Środkowej.
No w przypadku Słowacji, jak pan słusznie zauważył, do niedawna w ogromnym stopniu uzależnionej od energetyki rosyjskiej, czy tego kierunku wschodniego, ale też, co chyba nie jest bez znaczenia, Słowacja przynajmniej przez wiele lat była takim krajem postrzeganym jako kraj przynajmniej w jakiejś części sympatyzujący z Rosją, w jakiś sposób te sentymenty rosyjskie w społeczeństwie słowackim znane były przez wiele, wiele lat, prawda?
Oczywiście, przed 2020 rokiem ówczesna koalicja rządząca, czyli Lewica, Słowacka Partia Narodowa, były uważane za partie prorosyjskie albo partie, które miały ambiwalentny stosunek już wtedy do trwającego kryzysu na Ukrainie, prawda, po zajęciu Krymu czy walkach w Donbasie. To jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Ja już też o tym wielokrotnie mówiłem, że to są te kwestie historyczne, kwestie ideowe, czyli ta popularność panslawizmu i Rosji w społeczeństwie słowackim, co politycy często wykorzystują. No ale właśnie też te kwestie uzależnienia energetycznego, co powodowało, że politycy, Robert Fico czy później Pellegrini, musieli się liczyć ze stroną rosyjską, nie mogli iść na otwarty konflikt i żeby uzyskać jakieś lepsze ceny gazu, czy żeby nie było, żeby ten gaz nie był zakręcony, mówiąc wprost, musieli jednak tą politykę taką ambiwalentną, jeśli chodzi o te relacje z Rosją, z Ukrainą, prowadzić. I jak widać po sondażach i popularności tych partii wspomnianych, czyli Smer, czy Hlas, którego tworzą byli politycy Smeru, czy Republiki, to jest skrajna prawica, ale też prorosyjska, widać, że wciąż te resentymenty rosyjskie są popularne, bo te partie generalnie są zwolennikami właśnie neutralności Słowacji w obecnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Oni mówią wprost, że Słowacja nie powinna się w to mieszać, nie powinna dostarczać broni, ani dostarczać tej broni przez swoje terytorium, nie udzielać jakby terytorium do dostarczania broni przez inne państwa Europy Zachodniej, raczej skupić się na pomocy humanitarnej, jak najszybszym zakończeniu tego konfliktu, najlepiej metodami dyplomatycznymi, cokolwiek tutaj mają na myśli. I widać, że gdyby do władzy doszły te partie, to prawdopodobnie można byłoby się spodziewać jakiejś poważnej zmiany, jeśli chodzi o podejście do konfliktu na Ukrainie, ale też do polityki transatlantyckiej, bo pamiętajmy, że na początku tego roku podpisano umowę obronną ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast podpisujący to minister spraw zagranicznych Iwan Korczok podał się do dymisji parę dni temu. Prawdopodobnie na jego miejsce wejdzie ekspert, bo Olano zapowiedziało, że ta wymiana rządowa będzie na ekspertów raczej niż na polityków. Tak więc tutaj ja bym się nie martwił, że nastąpi jakiś gwałtowna zmiana w tej polityce zagranicznej czy bezpieczeństwa, ale w sytuacji przedterminowych wyborów i nowej koalicji rządowej to jest bardzo wysoce prawdopodobne.
No właśnie, kolejne skomplikowane układanki, także polityczne, ale w ten sposób też przeszliśmy do jeszcze jednego wątku, który chciałbym dzisiaj w naszym programie, w naszej rozmowie poruszyć, no właśnie związanym z kwestią obronności, bezpieczeństwa Słowacji. Od 1 września Polska i Czechy przejęły ochronę słowackiej przestrzeni powietrznej. Powodem są opóźnione dostawy myśliwców F-16, po zresztą wcześniejszym wycofaniu jeszcze sowieckiej produkcji MiG-29. Skąd te perturbacje, no i co to oznacza de facto dla naszych południowych sąsiadów?
Znaczy, to jest element wspólnej polityki obronnej państw Grupy Wyszehradzkiej, czy w ogóle tutaj państw wschodniej flanki NATO. To jest bardzo ciekawy przykład tejże współpracy, bo wcześniej ona była raczej ograniczona. Mieliśmy grupę bojową, czy cały czas mamy grupę bojową wyszehradzką, która ma co jakiś czas dyżury. Pierwszy był w 2016, później w 2019 i kolejny będzie na początku 2023 roku, gdzie są przedstawiciele armii państw Grupy Wyszehradzkiej plus Ukraińcy i Chorwaci. Natomiast tu jest jakby taki symboliczny wymiar współpracy, że jeśli nasz partner no nie może w tym momencie chronić swojego nieba, Słowacy nie mogą, bo wycofują te MiG-29, nie mają jeszcze F-16, więc ich niebo jest w tym momencie niechronione. Pamiętajmy, że mają granicę z Ukrainą, czyli są w bezpośrednim bliskości konfliktu. I tutaj doszło do porozumienia z Czechami, Słowakami, z Czechami ze stroną polską, przepraszam, żeby właśnie nasze F-16 czy samoloty czeskie jednocześnie, równolegle w sytuacji jakiegoś zagrożenia mogły to niebo chronić. No, sytuacja jest dosyć prosta, po prostu Słowacy czekają na dostawę tych F-16 ze Stanów Zjednoczonych, tam są pewne opóźnienia czasowe, nie są już w stanie serwisować tych MIG-ów, bo to musieliby robić serwisanci z Federacji Rosyjskiej, tak więc zdecydowano się jednak na to poproszenie partnerów zewnętrznych o tą pomoc. No jednocześnie też doszły do nas informacje, że te już używane MiG-29 mają zostać albo oddane, albo sprzedane stronie ukraińskiej, aczkolwiek początkowo Słowacy, w mediach pokazała się informacja, że Słowacy chcą oddać Ukraińcom. Później jednak minister obrony Słowacji wycofał się z tego. Powiedział, że tutaj nie podjęto jeszcze decyzji i być może te MiG-i zostaną sprzedane. Wyceniono 10 MiG-ów 29 na 300 milionów euro, więc tutaj chyba są jeszcze, trwają jakieś rozmowy, bowiem Ministerstwo Obrony Słowacji nie chce mówić szczegółów, ale w każdym razie do 2024 roku Polska i Czechy zadeklarowały się te niebo chronić.
No właśnie, przy okazji też podpisania właśnie tego porozumienia, na mocy którego Polska i Czechy biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo nad Słowacją, wicepremier Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, mówi, że to jest kolejny też przykład tej współpracy polsko-słowackiej i też zacieśniającej się współpracy między tymi krajami. Jesteśmy sąsiadami, jesteśmy przyjaciółmi i podzielamy zagrożenie, jakie mają miejsce w naszej części Europy i staramy się na nie odpowiedzieć, wzmacniając nasze siły zbrojne, by odstraszyć ewentualnego agresora, mówił wicepremier Błaszczak. No, pytanie, czy będzie to współpraca incydentalna, taka doraźna, jak pan powiedział, jeszcze przez jakiś czas? Czy jest szansa, że będzie to też początek zacieśniania tej współpracy na polu bezpieczeństwa dalej? No, trochę tak jak też wspomniał pan o tych relacjach gazowych, tak? Mamy interkonektor, ale gdzieś tam w planach kolejne wspólne inwestycje, które też przybliżają do tego głównego celu absolutnie bliskiej współpracy na polu energetycznym. Czy w kwestiach bezpieczeństwa może być podobnie?
Myślę, że tak, bo sytuacja się zmieniła międzynarodowa. No, mamy agresję Rosji na Ukrainę, mamy trudną sytuację. oba nasze państwa, Polska i Słowacja, są tymi państwami frontowymi, prawda, wschodnia flanka NATO, graniczymy z Ukrainą, nas w dużym stopniu dotyka ten kryzys, tak więc wydaje mi się, że ta współpraca obecnie będzie raczej pogłębiana. Nawet przedstawiciele Słowacji czy Czech podczas wspomnianego spotkania, gdzie podpisano tą umowę dotyczącą ochrony słowackiej przestrzeni powietrznej, oni powiedzieli, że dla nich Polska jest pewnym wzorcem, bo Polska modernizuje swoją armię, dokonuje zakupów na wiele miliardów złotych w ostatnim czasie i planowane są, o czym wspominał właśnie minister Mariusz Błaszczak. I jakby Słowacy i Czesi w domyśle chcieliby również modernizować swoje armie, wzorować się na tym, co robi Polska. Więc wydaje mi się, że tu jest pole do współpracy. To jest oczywiście jakiś jeden z przykładów, prawda? Ta ochrona przestrzeni powietrznej. No mamy tą grupę bojową, która znów ruszy na początku 2023 roku. To są wspólne szkolenia w ramach NATO, prawda? Często, bo wszystkie państwa wspomniane są członkami NATO. Więc wydaje mi się, że tutaj jest bardzo duże pole do współpracy. Ono jest jeszcze niewykorzystane do końca, moim zdaniem. Ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji geopolitycznej to jest jakby przyczynek do rozwinięcia tej współpracy, szczególnie, że zarówno Republika Czeska, jak i Republika Słowacka, one zadeklarowały jednoznacznie, kto jest agresorem, kogo mają wspierać, jakie są priorytety tych państw w NATO, w Unii Europejskiej, chcą pomagać Ukrainie. Tak więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Te priorytety są zbieżne z priorytetami polskiej polityki obronnej czy polskiej polityki zagranicznej.
No i jak się okazuje, też są zbieżne z tymi ideami i celami inicjatywy Trójmorza, czy wpisują się jakby w te główne założenia. No i właśnie chyba są takim też dowodem na to, że na skuteczność inicjatywy Trójmorza, która też często jest nazywana takim, prawda, pewnym projektem bardziej o charakterze jakimś symbolicznym, bardziej o charakterze mniej formalnym niż oficjalnym. No tu widzimy, że państwa Trójmorza mogą współpracować i to robią. Jest szansa na to, że właśnie te przykłady tej współpracy mogą być wykorzystane w takim wizerunkowym przekazie związanym z przyszłością, z sukcesami inicjatywy Trójmorza?
Wydaje mi się, że tak, bo właśnie brakowało wcześniej takich success story, tak, jakichś konkretnych projektów, które zostały zakończone. Teraz różne projekty, chociażby energetyczne, faktycznie kończą się. Mamy nowe interkonektory, mamy nowe jakieś połączenia drogowe, które też mogą mieć zastosowanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo pamiętajmy, że Via Carpatia może być również szlakiem komunikacyjnym dla wojsk, tak? Tak więc wydaje mi się, że tego typu projekty mogą przekonać naszych partnerów z Czech czy ze Słowacji, żeby się bardziej zaangażowali w inicjatywę Trójmorza, bo dotychczas to były właśnie państwa, które miały raczej taki ambiwalentny stosunek do tej inicjatywy. Zauważmy, że one nie organizowały żadnego szczytu trójmorskiego. One nie zgłaszały też za dużo różnego rodzaju projektów priorytetowych. Nie były po prostu zaangażowane, nie widząc w tym swojego jakiegoś konkretnego interesu ekonomicznego, bo oba państwa jakby jasno zdefiniowały, że chcą się angażować w Trójmorze, ale pod warunkiem, że będzie to inicjatywa stricte ekonomiczna, infrastrukturalna, a nie polityczna. Bo tam były pewne obawy, że to będzie taka geopolityczna czy polityczna inicjatywa. Tak więc tu mamy przykłady, że jednak Słowacja i Czechy, że z tymi partnerami możemy na różnych polach współpracować. Są już jakieś konkretne przykłady, tak, mamy ten interkonektor, będą jakieś na pewno kolejne inicjatywy, więc miejmy nadzieję, że już na tych kolejnych szczytach, w przyszłym roku będzie szczyt w Bukareszcie ponownie, że ta strona czeska i słowacka bardziej się zaangażuje. No Czesi już, ten nowy rząd czeski w swoim programie wprost wymienił inicjatywę Trójmorza jako jeden z potencjalnych formatów współpracy regionalnej. Na Słowacji to troszeczkę inaczej wygląda, bo w programie rządowym wymieniono wspieranie różnych inicjatyw regionalnych bez wymieniania inicjatywy Trójmorza, bo Słowacja w różnych formatach poza Wyszehradem współpracuje. Tam postawiono przede wszystkim na Wyszehrad plus jakieś inne niewymienione z nazwy formaty współpracy regionalnej. Natomiast no, pani prezydent Słowacji, ona taki miała ambiwalentny od początku swojej prezydentury stosunek do Trójmorza. Być może teraz przy tej zmianie geopolitycznej możemy liczyć na to, że ci partnerzy się będą lepiej angażować z tego względu, że oba państwa są bardzo istotne dla Trójmorza, szczególnie Słowacja, ze względu na swoje położenie. Bo ona jest jakby no tak, po środku, jest takim łącznikiem między częścią północną Trójmorza a Bałkanami. Znaczy nie da się poprowadzić żadnych korytarzy gazowych czy jakichś dużych szlaków komunikacyjnych typu Via Carpatia z pominięciem Słowacji. Więc to jest duże wyzwanie.
I to też jest właśnie odpowiedź na te wyzwania geopolityczne, energetyczne dla całego regionu. I o tym między innymi dziś rozmawialiśmy z doktorem Łukaszem Lewkowiczem z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, a także kierownikiem Zespołu Wyszehradzkiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.